rozważanie wstępne, umieć przyjąć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, jest w drugiej księdze Samuela ciekawy, wręcz intrygujący tekst. Oto król Dawid postanowił zliczyć lud. To, co dla nas wydaje się być zarządzeniem czysto administracyjnym, o charakterze demograficznym, w tamtych czasach, w tamtej kulturze myślenia, w tamtej wrażliwości religijnej miało znaczenie fundamentalnie inne. Bo Dawid wszedł w kompetencje jedynego, prawdziwego władcy, prawdziwego króla Izraela, to znaczy Boga. Poczuł się w pełni władcą, a nie tym, kim był, jedynie włodarzem zarządzającym ludem Pana. I Dawid to doskonale zrozumiał. Zrozumiał, że postawił siebie w miejscu Pana, odwrócił się od Boga i przez chwilę żył tak, jakby Bóg nie istniał. Dawid nie miał wątpliwości, że zgrzeszył. Posłuchajmy słów autora tej księgi. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana. Bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem. Lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada, widzącego Dawidowego. Idź i oświadcz Dawidowi. To mówi Pan. Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja ci to uczynię. Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w tej ziemi nastało 7 lat głodu? Czy wolisz przez 3 miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał? Czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć temu, który mię posłał. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Berszeby 70 000 ludzi. Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć. Wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: wystarczy, cofnij rękę. Przeciwna jest ta alternatywa: głód, wojna czy zaraza. Przecież żadna z tych rzeczywistości nie jest do zaakceptowania. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, wybaw nas, Panie. A Dawid wybiera zarazę, bo ona jest całkowicie w rękach Pana. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest jego miłosierdzie. Ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Wstrząsająca jest ta decyzja Dawida. Ale mimo wszystko to jest jego decyzja, jego wybór. Może zdumiewać, może budzić podziw, może bulwersować. Ale powtórzmy, to jest jego wybór. A są sytuacje, w których nie dokonujemy wyboru, nie mamy takiej możliwości. Możemy jedynie przyjąć czyjeś decyzje. Zostają nam narzucone. Czytamy w opisie męki pańskiej w Ewangelii według świętego Marka. Następnie wyprowadzili Jezusa, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. W żydowskim komentarzu do Nowego Testamentu możemy przeczytać: żadnemu żołnierzowi rzymskiemu nie postałoby w głowie, żeby dźwigać pal skazańcowi. Nie zrobiłby też tego dobrowolnie żaden Żyd. Szymon został przymuszony. Przymuszony. Marek w swojej Ewangelii uzupełnia postać Szymona Cyrenejczyka ważnym szczegółem. Szczegółem o relacjach rodzinnych, bo Szymon był ojcem Aleksandra i Rufusa. Ich imiona pojawią się później także w liście świętego Pawła do Rzymian. I stąd przypuszczenia, a właściwie pewność, że bracia byli znani z czasów, kiedy towarzyszyli Piotrowi apostołowi w jego pobycie w gminie rzymskiej. Obaj musieli być znanymi czytelnikom Ewangelii. Czyż nie można, czy nie należy sądzić, że ich droga wiary, a jeśli wierzyć tradycji, także ich droga świętości i męczeństwa, nie rozpoczęła się od tego przymuszenia ich ojca? Czy to, co miało być przekleństwem, wstydliwie zapomnianym epizodem z drogi po pracy do domu, nie stało się wydarzeniem na miarę zbawienia? Niezwykłe jest to, co jest w tej historii nieznane. To, co wypełnia czas od przymuszenia do krzyża, do łaski wiary synów przymuszonego ojca. Drodzy w Chrystusie, zapewne łatwiej mimo wszystko jest stawać w sytuacji Dawida, pragnąc do końca wybierać. Może nie łatwiej, ale może chętniej wolimy podejmować takie wybory, decydować, stanowić o sobie. Często tak właśnie czynimy, wybieramy sobie warunki, które określają naszą ascezę. Udajemy się na różne pustelnie, wybieramy formy pobożności dodatkowej, wyrzeczenia, które są moim stanowieniem, moimi warunkami progowymi, na których chcę później układać się z Bogiem, mając jakby kartę przetargową. Oczywiście to są realne wyrzeczenia, realne gesty pokuty, realny trud, cierpienie. Ale czy nie jest tak, że to, co zostaje nam narzucone, to, co muszę przyjąć wbrew sobie, czy nie jest tak, że to właśnie jest najlepszą okazją do przemiany własnego życia, a może też i życia innych wokół mnie? Nie ma jednak chyba sensu zastanawiać się, co jest lepsze, bardziej duchowe, bardziej wysublimowane, czy wybór Dawida, czy przymuszanie Szymona. Nie ma sensu, bo my, ty i ja, zostaliśmy w tym roku przymuszeni, jesteśmy przymuszeni. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, poraża i przeraża, ale zarazem przymusza do refleksji, które zostały przez lata, może dziesiątki lat zarzucone. Od przeszło 35 lat czytam corocznie słowa hymnu z juczni okresu wielkopostnego, ale nigdy, nigdy te słowa nie wybrzmiewały takim ciężarem jak w tym roku. Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami, a niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy. Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem i nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, a przez to życie otrzymał. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, gdy dajesz łaskę pokuty, o miłosierdzie błagamy z nadzieją i zło naprawić pragniemy. Potraktujmy ten czas jako szansę. Jesteśmy do niego przymuszeni, tak, przymuszeni. Ten czas jest krzyżem, gniotącym nasze barki, krępującym naszą sprawność, ograniczającym naszą mobilność, ograniczającym naszą wolę. Jest krzyżem, który wskazuje na śmierć, ale Ale to jest nasza szansa. Twoja i moja. Żyjemy w lęku, uzasadnionym, nie bezpodstawnym, ale przecież przeszło 40 lat temu, słyszeliśmy bardzo wyraźnie. Nie bójcie się. Otwórzcie. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Powróćmy do tych słów. Przyjmijmy je. Może dzisiaj dla niektórych brzmią one naiwnie, dla niektórych może zuchwale, ale one były i są słowami nadziei. Przyjmijmy te słowa, by przeżyć ten czas, wychodząc z pułapki lęku i niepewności. Niech te rekolekcje będą nam w tym pomocą. Zapraszam do uczestnictwa, do stworzenia wspólnoty wychodzącej z lęku ku nadziei. Zapraszam do kolejnych refleksji. Wciąż jeszcze zatrzymujemy się na progu wejścia w głąb, na progu uchylanych drzwi po dzisiejszej nauce wstępnej. Jeszcze jedna nauka wprowadzająca, a potem wejdziemy w głąb. W dwie części naszych rekolekcyjnych rozważań. Spróbujemy spojrzeć na nas, Kościół w czasie zarazy, i potem spojrzeć na nas, wspólnotę stojącą pod krzyżem. A teraz prośmy Boga w Trójcy Jedynego o łaskę dobrego czasu, dobrych natchnień rekolekcyjnych. I módlmy się. Panie, który czasem przymuszasz nas do krzyża, choć ten uwiera i niepokoi, boli, przeraża. Ty przecież, Panie, wiesz, że tylko przez krzyż możemy związać się z Tobą, podjąć znak solidarności i wejść w krąg Twojego miłosierdzia, które wyzwala, które przemienia. Panie, Tobie samemu zawierzamy ten czas, wierząc, że z Twoją pomocą przejdziemy z mroku i lęku do światłości i świadectwa nadziei, bo przecież chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ty sam, Panie, bądź ze mną, bądź z każdym z nas. Amen.